przy mikrofonie Patrycja Misiun, a moim gościem jest Łukasz Musiał, działacz prozwierzęcych organizacji Fundacji Viva i Inicjatywy na Rzecz Zwierząt Basta. Obie organizacje zajmują się szeroko rozumianą pomocą zwierzętom, od kampanii informacyjnych, poprzez promowanie weganizmu, przez demonstracje, blokowanie polowań, akcje interwencyjne, które nierzadko kończą się na salach sądowych, aż po działalność śledczą. I może w związku z tym zacznijmy od tego, co skłania was, aktywistów, do podejmowania takich działań. Jakie są wasze pobudki?
Dzień dobry Państwu. No, pobudki są bardzo różne, jeżeli chodzi o działania. Tak naprawdę wiele osób gdzieś tam interesuje się tematem zwierząt w takim szerszym kontekście praw zwierząt, z jakichś takich filozoficznych, etycznych powodów. Generalnie jest to bardzo obszerny temat, nie tylko taki społeczny na co dzień, ale również naukowy. Jest całe studia Animal Studies, które poruszają temat zwierząt w dzisiejszych czasach w społeczeństwie, ale też jak to wyglądało kiedyś. Myślę, że wiele osób angażuje się w działania na rzecz zwierząt z takiej po prostu czystej empatii i współczucia, ponieważ widzą to, co się dzieje, widzą, jak w dzisiejszych czasach wygląda chów przemysłowy, jaka to jest skala też wykorzystywania zwierząt i gdzieś tam wewnętrznie się na to nie godzą i zaczynają reagować, zaczynają działać.
Co jakiś czas pojawiają się doniesienia o incydentach mających miejsce w hodowlach zwierząt na futra. Tak jak ostatnio zarejestrowaliście pracowników fermy w Starej Dąbrowie, pojawiły się też informacje na temat szczątek zwierząt przy drodze, również w okolicach tej miejscowości. I w jaki sposób dowiadujecie się o takich sytuacjach? Czy to pracownicy zgłaszają wam takie incydenty, czy mieszkańcy okolicznych miejscowości?
Znaczy właśnie to pokazuje, że tak naprawdę to nie są incydenty, że taka jest rzeczywistość i jeszcze do tego, że mamy słabe przepisy dotyczące inspekcji weterynaryjnej, kontroli, środowiska, ochrony i przez to nie problem w Polsce zobaczyć, że coś się dzieje nie tak ze zwierzętami lub zanieczyszczeniem środowiska. Część aktywistów, aktywistek jeździ w teren i obserwuje takie miejsca.
Czyli regularnie kontrolujecie.
Tak, część aktywistów jeździ regularnie i sprawdza, czy coś się w danym miejscu nie dzieje, ale też niejednorazowo często dostajemy informacje albo od pracowników, albo od osób, które kiedyś pracowały i wiedzą, że w takim miejscu coś się dzieje nie tak, albo od mieszkańców, którzy na przykład, nie wiem, dana ferma powoduje uciążliwość dla nich, choćby odorową, smrodu po prostu dużej przemysłowej fermy. Także to bardzo różnie się dzieje i... Ale choćby w naszym województwie, po naszych działaniach, no można stwierdzić, że niestety, ale takich sytuacji łamania przepisów środowiskowych, czy znęcania się nad zwierzętami jest bardzo dużo. Też sam chów przemysłowy i forma wykorzystywania zwierząt, pośpiech z tym związany, ilość tych zwierząt, też prowadzi do tego, że niestety tego jest bardzo dużo. Po prostu liczy się maksymalizacja zysków, szybkość pracy i przez to często też na tym cierpią zwierzęta.
Mhm. A jeżeli chodzi o takie techniczne aspekty takich śledztw, bo nagrania, które publikujecie, one są bardzo często bardzo szczegółowe. I jak to wygląda? Czy wy obserwujecie te fermy, czy też te ubojnie tylko zza ogrodzeń?
Większość materiałów, które zostały opublikowane choćby w ramach kampanii Stop Klatka Fundacji Viva, to są materiały z zewnątrz. Aktywiści, aktywistki właśnie obserwują z zewnątrz, czy to z lasu, czy przez płot, jak wygląda praca ze zwierzętami. W przypadku na przykład tutaj niedaleko miejscowości Niedźwiedź zwierzęta były wyrzucane za płot, także wystarczyło przejść po lesie w okolicach i było widać po prostu szczątki, dziesiątki, setki kur tak naprawdę wyrzuconych martwych za płot. Także większość tych rzeczy jest robiona z zewnątrz, nie wchodząc na teren tak jakby prywatny i
ale zdarza się też,
nie przez pracowników. Zdarzają się sytuacje, gdzie osoby, które pracują na przykład w danym miejscu, chcą pomóc i wtedy one na przykład filmują telefonem czy ukrytą kamerą, żeby pokazać, że coś się dzieje nie tak. Tak było chociaż głośno tutaj w województwie, kiedy właściciel fermy młotkiem zabijał świnie i to pracownicy nagrali i zgłosili do mediów i do organów ścigania. Także te dokumentacje materiałów w bardzo różny sposób tak naprawdę wychodzą na światło dzienne. Nasze obserwacje, choćby ubojni, bo to już nie jest tylko sprawa Witkowa, ale również Animex w Szczecinie, gdzie jest sprawa sądowa, Przechlewo w Pomorskim, czy ostatnio głośna sprawa związana z rzeźnią McKean w niedaleko Turka. I to są obserwacje robione z zewnątrz, czasami przez kilkanaście dni, obserwacje po prostu kamerą, jak pracownicy traktują zwierzęta przy rozładunku.
I ile osób musi obserwować takie miejsce?
To jest bardzo różnie, zależy od sytuacji, ale zazwyczaj to 2-3 osoby są.
Mhm. I macie nagranie, i co dalej się dzieje?
No jest nagranie, z bardzo dużo tych nagrań. Często do prokuratury składamy 8 gigabajt na przykład tych nagrań. Czasami to jest dziesiątki godzin są tych nagrań. Oglądamy to pod kątem łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Czy na przykład zwierzęta nie są bite, czy nie łamie im się ogonów, czy poganiacze elektryczne, które używają w sposób prawidłowy. I po weryfikacji takich nagrań jest po prostu pisane zawiadomienie wraz z adwokatką, pisane zawiadomienie do prokuratury, które właśnie opisuje, co jest nie tak w danym zakładzie, czy jak dani mężczyźni znęcają się nad zwierzętami.
To są zawsze mężczyźni?
Nie zawsze, ale w większości tak. Jeżeli chodzi o pracę w ogóle przy rozładunku zwierząt, to w większości to są mężczyźni. Bardziej kobiety pracują na przykład na stanowiskach kontrolnych i teraz w Szczecinie choćby jedna lekarz weterynarii jest na ławie oskarżonych. Także kobiety też się zdarzają, ale przy rozładunku akurat zwierząt w większości to z tego, co my nagraliśmy, to byli mężczyźni.
Mhm. A jaką skuteczność mają takie działania?
No według nas są to bardzo ważne działania, to też pokazują śledztwa za granicą, ponieważ jeszcze nawet jak w Polsce nie było takich rzeczy, to w innych krajach, nazwijmy to bardziej rozwiniętych, czy takich trochę idących w kwestiach etyki do przodu, takie śledztwa już były publikowane, pokazujące dosłownie to samo, co my pokazujemy teraz, czyli przemoc na fermach norek, że mężczyźni rzucają norkami, właśnie nieumiejętny ubój, często bicie tych zwierząt, to samo było nagrywane za granicą. I to samo my pokazujemy tutaj, bo tak naprawdę ten system hodowli, choćby zwierząt na futra jest no, praktycznie identyczny, to niczym się nie różni, tylko kraj się zmienił.
Dobrze, a jeżeli chodzi o kwestie finansowe, bo to, że trzeba poświęcić czas, to jest jasne, ale na pewno potrzebny jest też jakiś nakład finansowy, żeby przeprowadzać takie działania. Nawet jeżeli chodzi o sprzęt.
Tak, no to bardzo różnie wygląda. Część ludzi się angażuje wolontariacko, część osób, duże fundacje są w stanie zatrudnić pracowników, którzy po prostu pracują przy różnych rzeczach tak naprawdę, od opieki nad zwierzętami, po właśnie takie działania w terenie, czy koordynowanie konkretnych kampanii, ale też niektóre organizacje robią zbiórki pieniędzy na konkretny sprzęt, nie wiem, grupy antyłowieckie na przykład zbierały swego czasu na samochód terenowy, żeby jeździć po lasach bardziej, czy w takich terenach, no takiej przestrzeni, nie po ulicach, tylko takich leśnych, gdzie ciężej zwykłym samochodem dojechać. My jako na przykład Basta swego czasu robiliśmy zbiórkę na kamerę, ponieważ myśliwi nam zniszczyli podczas jednej akcji.
Właśnie, czy wy spotykacie się w swoich działaniach z otwartą agresją?
Tak. Niestety i to od tematu cyrku, po temat właśnie hodowli czy transportu zwierząt, aktywiści często się spotykają z agresją, głównie słowną. Głównie to są jakieś wyzwiska, obrażanie aktywistów, aktywistek, często właśnie na jakichś spacerach takich, przy polowaniach myśliwi do aktywistek często rzucają jakieś seksistowskie.
Też publikowaliście takie nagrania?
Tak, seksistowskie jakieś teksty, także to jest bardzo powszechne, a zdarza się również, choćby ja miałem taką sytuację w Szczecinie, gdzie kierowca ciężarówki mnie napadł i pobił. Także niestety, ale tak, agresja w stronę aktywistów, aktywistek się zdarza w takich właśnie bardziej terenowych miejscach.
No tak, wasze działania mają na celu pomoc zwierzętom i wiele osób je popiera, ale właśnie też wzbudzają kontrowersje i nie da się ukryć, że w niektórych środowiskach, łagodnie mówiąc, nie jesteście lubiani. Pojawiają się też zarzuty o wyolbrzymianie problemu i też często padają pytania o to, czy wasza działalność jest legalna.
To tak naprawdę zależy od konkretnych organizacji, konkretnych grup, jakie działania są podejmowane, ale w większości, jeżeli chodzi przynajmniej o Polskę, no to działają stowarzyszenia, fundacje, takie oddolne inicjatywy właśnie jak Basta choćby, które działają legalnie. Monitoring polowań, czy właśnie dokumentowanie warunków nie jest niczym niedozwolonym. Wręcz jest to taka społeczna, często wolontariacka działalność, praca, gdzie właśnie po naszych działaniach tak naprawdę zaczynają działać organy ścigania. Często pokazujemy, że jakieś dane kontrole no po prostu są nieskuteczne, bo ilekroć publikujemy nagrania, czy to wyrzucanych zwierząt za płot, czy przemocy na właśnie fermie, czy nieumiejętnego uboju właśnie, nie wiem, norek, to się okazuje, że te fermy były kontrolowane, że wszystkie papiery się zgadzają, że tam regularnie ktoś odwiedza, no ale że wszystko jest okej. Okay. A gdzie my się pojawiamy, jacyś aktywiści, którzy nie mają z tym obiektem nic wspólnego, no to wtedy zazwyczaj właśnie jednak się okazuje, że nie jest okej okay i nawet można postawić przed sądem 12 osób oskarżonych o znęcanie się. Także tu widzimy, że państwo i rola tych takich służb no nie działa dobrze, że kontrola nad tym, jak są traktowane zwierzęta od narodzin po ubój, bo nie działa.
Przy każdym uboju powinien być inspektor weterynarii.
W każdej rzeźni są pracownicy inspekcji weterynarii, ale tu mamy trochę konflikt interesów, bo to są pracownicy, no, którzy są częściowo zatrudnieni przez ten zakład, bo zakład płaci inspekcji weterynaryjnej za tych pracowników. Także im trochę jest nie na rękę mówić, że coś jest nie tak, no bo są częściowo finansowani. Także tak naprawdę powinna być osobna instytucja i o tym się czasami mówi, że powinna być osobna instytucja, taka jak inspekcja weterynaryjna, która zajmuje się jakością mięsa, czy ono nie jest skażone, czy wszystko jest okej, a osobna, niezależna instytucja, może nawet taka właśnie związana z fundacjami, czy w jakiś sposób weryfikowana, która zajmuje się tylko i wyłącznie dobrostanem zwierząt. A jeżeli chodzi o fermy futrzarskie, to jesteśmy po prostu za zakazem. Uważamy, że w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz hodowania zwierząt na futra.
Zakaz hodowania zwierząt na futra. A co jeszcze musiałoby się w naszym kraju zmienić, żeby takie organizacje jak Viva czy Basta nie były potrzebne?
O, to bardzo dużo by się musiało zmienić. Jeżeli chodzi o takie główne rzeczy, którymi zajmują się w ogóle ruch prozwierzęcy w Polsce, no to jest od lat kampania Cyrk bez zwierząt i właśnie kampania związana z futrami. I to są takie cele, myślę, które organizacje bardzo by chciały, żeby te zmiany zostały wprowadzone, ponieważ już nawet od lat 80., końca lat 80. się mówi o cyrku bez zwierząt i już wtedy były takie akcje organizowane. Także to są takie dosyć istotne zmiany pod kątem praw zwierząt, takich systemowych. Jeżeli chodzi o to, żeby w ogóle organizacje nie działały, no to byśmy musieli chyba przewartościować w ogóle to, co się dzieje w naszym kraju, ponieważ organizacje działają bardzo w szerokim zakresie. Choćby Fundacja Viva działa nie tylko w temacie cyrku bez zwierząt, kampanii antyfutrzarskiej czy hodowli przemysłowej, ale jest cała strona zajmująca się interwencjami wobec psów, wobec trzymania, nie wiem, jakichś dzikich zwierząt w nieodpowiednich warunkach i prowadzi schronisko. Choćby temat samej adopcji, ilości zwierząt, które są w Polsce, które często lądują w schroniskach, jest bardzo dużym, obszernym tematem, także myślę, że no tutaj chyba na tą chwilę jest to niemożliwe, żeby myśleć, żeby organizacji takich prozwierzęcych nie było. Niestety za dużo jest rzeczy, których trzeba zrobić, a których państwo nie robi, albo jest to coś na chwilę obecną, co ma miejsce i co trzeba społecznie tak jakby zmienić.
Dobrze, ja dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Musiał.
Dziękuję za rozmowę.